Gość dnia.
Dzień dobry, witam panie prezesie.
Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy Radia Rzeszów.
Rozpocznijmy od Podkarpackiego Kongresu Pamięci Narodowej. Za nami pierwszy dzień. No i można powiedzieć tysiące zwiedzających, bo samych dzieci na wczorajsze popołudnie, i to nie jest chyba kompletny rachunek, było 3000.
Kongres Pamięci Narodowej w swojej podkarpackiej odmianie pokazał, że tego typu spotkania i oferta Instytutu Pamięci Narodowej, oferta edukacyjna w postaci nowych wystaw, ciekawych dyskusji, spotkań ze świadkami historii, ale też z ciekawymi ludźmi, jest taką, która dla dzieci, dla młodzieży wydaje się atrakcyjna. Potwierdzam tą liczbę 3000 uczestników, tylko młodzieży, bo były też oczywiście osoby dorosłe. To pokazuje, że wciąż w Polsce są młodzi ludzie, którzy czekają na ciekawą ofertę historyczną.
To jest lokalna odsłona tego, co działo się w Warszawie, jeżeli chodzi o ogólnopolską sferę w kwietniu. To jak to było? Najpierw był pomysł, żeby taki kongres duży zorganizować w Warszawie, a potem przyszła myśl, a może przetransponować to na te lokalne sfery, czy może trochę równolegle oba te pomysły się pojawiły?
To wyglądało, panie redaktorze, jeszcze trochę inaczej, bowiem gdy byłem naczelnikiem w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku, przygotowałem pierwszy mały, regionalny kongres Pamięci Narodowej Pomorski. W sali BHP Stoczni Gdańskiej odbył się taki kongres i miałem wielką nadzieję, że Instytut Pamięci Narodowej pójdzie za ciosem, organizując podobne regionalne kongresy w całej Polsce. W 2022 roku, jak zostałem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, tu postanowiłem zrealizować swój pomysł razem ze współpracownikami z Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i powstał centralny kongres, który miał miejsce pół roku temu. Przyciągnął 17 tysięcy ludzi w ciągu 3 dni. Wiele było na nim bardzo ważnych, zasadniczych dyskusji, wiele także edukacyjnych narzędzi do opowiadania polskiej historii. I po tym kongresie centralnym, ogólnopolskim, uznaliśmy, że nie możemy się zatrzymać i chcemy zrobić kongresy w regionach. Stąd po raz pierwszy kongres regionalny podkarpacki tutaj w Jasionce.
Kongres Pamięci Narodowej na Podkarpaciu to jest z jednej strony taka myśl, żeby ci wszyscy, którzy nie mogli przyjechać do Warszawy, mogli też dotknąć tego wszystkiego, co w Warszawie się pojawiło, ale z drugiej pewnie też, żeby mówić do Polaków o historii w ogóle, bo różnie bywa z tą naszą świadomością historyczną. Są badania, które pojawiły się nawet tutaj w Jasionce, które mówią o tym, że jeszcze na kilku polach jest sporo do zrobienia.
Te badania stały się jednym z fundamentów Kongresu Pamięci Narodowej, bo przed przystąpieniem do jego realizacji postanowiliśmy, aby zbadać stan świadomości historycznej Polaków, przyjrzeć się temu, jak wygląda narodowa pamięć, i te badania już podsunęły nam wiele rozwiązań, które wprawdzie w Instytucie Pamięci Narodowej implementowaliśmy już od 2 lat, ale uznaliśmy, że należy duży nacisk postawić na choćby rozwój nowych technologii z jednej strony, nowe odsłony wystaw, nie tylko wystawy panelowe, a wszystko to musi być wynikiem konsekwentnej pracy naukowców, archiwistów, bo najważniejsze dla nas w Instytucie Pamięci Narodowej jest, aby dzielić się prawdą, która wynika z badań historycznych. Stąd też kongres ten warszawski i ten podkarpacki są z jednej strony wyrazem świadomości Instytutu dotyczącej ustawowych, najważniejszych naszych działań, ale też świadomości, że walka o pamięć przyszłych pokoleń rozstrzygnie się na nieco innym polu.
Do tego jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, ale myślę, że o jeszcze jednym wątku powiedzieć musimy, bo tego typu przedsięwzięcia jak kongres, zarówno ten w Warszawie, jak i ten tutaj w Rzeszowie, jak i innego rodzaju spotkania, to jest też okazja do tego, żeby w taki wyrazisty i z dużym przekazem medialnym sposób uhonorować tych, którzy są zasłużeni, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, o działalność dla Polski itd., itd. Stąd na przykład wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności, stąd na przykład gala Świadka Historii, które dzisiaj odbędzie się w Jasionce.
To sama istota opowieści historycznej zamknięta właściwie w haśle kongresu, który mówi, że historia mówi przez pokolenia, dlatego na otwarciu kongresu był z jednej strony 100 26-letni kapitan Lutak, który jest zasłużonym dla polskiej wolności żołnierzem roku 1939. Z drugiej strony w tej sztafecie pokoleń widzieliśmy działaczy Solidarności i w końcu tych najmłodszych dzieci. Pamięć, historia mają to do siebie, że są pewnym łańcuchem naczyń połączonych. To jedno pokolenie opowiada i przekazuje historię drugiemu. My dzisiaj stoimy w Instytucie Pamięci Narodowej przed nowymi zadaniami XXI wieku, ale cały czas musimy mieć kontakt z tymi, którzy za Polskę walczyli, którzy Polsce służyli. To jest właściwie istotą Kongresu Pamięci Narodowej. Odznaczenia, o których mówi pan redaktor, Krzyże Wolności i Solidarności, są wyrazem wdzięczności państwa polskiego dla ojców naszej niepodległości.
Kongres to jest wydarzenie, to jest święto, ale jest to codzienna działalność Instytutu Pamięci Narodowej i o niej przez moment porozmawiajmy. Instytut to jest instytucja powołana z jednej strony do badań historycznych, z drugiej edukacji na polu historii. Jak mówiliśmy, w tej sferze edukacyjnej świadomości historycznej sporo jest do zrobienia, ale jeżeli chodzi o badania, to myślę, jednym z takich sztandarowych projektów Instytutu jest poszukiwanie szczątków ofiar zbrodni komunistycznych, również ofiar II wojny światowej. Jak w tej chwili można ocenić stan tych poszukiwań? No bo one są prowadzone w różnych miejscach w Polsce. Chcielibyśmy, żeby nie tylko w Polsce, ale to już całkiem inna sprawa i nie do końca od nas zależy.
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi obecnie badania w wielu miejscach w Polsce, we wszystkich właściwie regionach. Działamy także poza granicami kraju, choćby na Litwie. To jest jedna z zasadniczych, fundamentalnych misji Instytutu Pamięci Narodowej, aby obok opracowywania archiwów, przygotowywania publikacji, wydawnictw, zabiegów memoratywnych w przestrzeniach publicznych miast, poszukiwać i godnie chować ofiary systemu totalitarnego niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu. Szacujemy, że zło obu systemów totalitarnych było tak wielkie na ziemiach polskich, że takie poszukiwania będą odbywać się jeszcze przez co najmniej kilka dekad.
Jeżeli chodzi o poszukiwania, to trochę nam się tutaj przeplatają zarówno prace w terenie, jak i przeszukiwanie dokumentów, bo jedno uzupełnia drugie, prawda? Są takie święte grale, myślę, jeżeli chodzi o sferę poszukiwań zarówno tych terenowych, jak i tych dokumentów. To jest sprawa na przykład białoruskiej listy katyńskiej, to jest sprawa miejsc pochówku ofiar obławy augustowskiej. No i trochę jest tak, że jeżeli chodzi o niektóre zagadnienia, wracam do tej myśli, która już się pojawiła. No niestety jesteśmy tu warunkowani tym, co za granicą, a niekoniecznie ta międzynarodowa sytuacja, jak choćby na przykład w przypadku Białorusi czy Rosji, sprzyja tym poszukiwaniom, bo dostęp do archiwów tam jest zamknięty.
Jeśli chodzi o ofiary zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej, dalsze poszukiwania są właściwie uniemożliwione przez brak pomocy prawnej ze strony białoruskiej. Wiemy, że tam rządzi reżim. Białoruś jest dzisiaj satelitą Federacji Rosyjskiej. A takie bariery napotykają nasi prokuratorzy, którzy prowadzą śledztwa, i także archeologowie. Nie możemy podjąć bezprawnie poszukiwań na terenie drugiego państwa bez pozwolenia. Stąd ani w interesie Białorusi, ani Moskwy nie jest to, aby odnaleźć i ofiary zbrodni augustowskiej, i ofiary zbrodni katyńskiej, które są przecież zidentyfikowane zasadniczo, ale jeszcze, tak jak wspomniał pan redaktor, jest jeszcze lista białoruska, która jest nieznana. I te poszukiwania obu tych zbrodni są więc nie z naszej przyczyny, ale wprost uniemożliwione przez Białoruś i przez Rosję.
Trudne problemy, jeżeli chodzi o tą sferę badań historycznych różnego rodzaju, to jest też kwestia stosunków Polska-Ukraina. Tutaj zwłaszcza takim trudnym, dużym problemem to jest problem Wołynia, ale nie tylko, bo to jest kwestia również miejsc, w których ginęli Polacy zamordowani przez ukraińską powstańczą armię, kwestia upamiętnień. No ale mimo wszystko, porównując sytuację dotyczącą Rosji i Białorusi w przypadku Ukrainy, pewna dyskusja się toczy. Czy ona toczy się tak, jakbyśmy chcieli, to jest trochę inna sprawa, ale tutaj no, wymiana poglądów przynajmniej jest możliwa.
Oczywiście mówimy o zupełnie innych systemach państwowych, bo podczas gdy Białoruś i Federacja Rosyjska są państwami zniewolonymi w sensie cywilizacyjnym, w sensie intelektualnym, to Ukraina w tym samym czasie walczy o swoją wolność właśnie z jednym z tych państw. Natomiast efekt historyczny możliwości poszukiwań ofiar zbrodni wołyńskiej, do której my w Instytucie Pamięci Narodowej jesteśmy gotowi. Nie skończył się do tej pory sukcesem. Instytut Pamięci Narodowej od 2020 roku konsekwentnie domaga się rozpoczęcia badań ekshumacyjnych. My niezależnie od kontekstu geopolitycznego, politycznego odpowiadamy za troskę o pamięć o ofiarach i o ich pochówek wszystkich zbrodni systemów totalitarnych, także zbrodni popełnionych przez morderców z UPA. W związku z tym konsekwentnie, formalnie domagamy się tego, aby móc rozpocząć działania ekshumacyjne na Wołyniu. Ofiara Polaków, którzy ginęli na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, była tak porażająca, że tym ludziom po prostu należą się pomniki, należy się pamięć i należą się groby i cmentarze. Niestety nie zależy to od naszej woli i determinacji, tylko wprost od zgody władz ukraińskich na to, aby takie ekshumacje podjąć.
Miejmy nadzieję, że to się stanie i że doczekamy tego. Natomiast jeżeli chodzi o Instytut, to myślę, że o jeszcze jednej sferze musimy przez moment powiedzieć. To jest ta działalność edukacyjna, zarówno przeznaczona dla młodych i najmłodszych, o której mówiliśmy w kontekście kongresu, ale też pewnie równie, a może ważniejsza jest edukacja, tak ją nazwijmy, dla zagranicy, w kontekście przekazu, który tam jest kierowany, no bo różnego rodzaju zdania pojawiają się, jeżeli chodzi o kontekst Polski za granicą właśnie i różnych środowisk. I tutaj myślę, że na przykład beatyfikacja rodziny Ulmów była takim dobrym czasem dla polskiego przekazu dotyczącego pomocy Polaków dla ludności żydowskiej, co niekoniecznie w takim świetle jest czasem na Zachodzie przedstawiane.
Instytut Pamięci Narodowej od 2 lat ma swoje biuro współpracy międzynarodowej, więc politykę międzynarodową, politykę pamięci prowadzimy w sposób przygotowany, w sposób konsekwentny, nie tylko na zasadzie reakcji na dyfamacje dotyczące narodu polskiego, które pojawiają się w międzynarodowej prasie, ale także za sprawą specjalnie przygotowanych dla potrzeby dyskusji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, z zagraniczną opinią publiczną, wystawami jak Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności. Tą wystawę można zobaczyć także podczas Podkarpackiego Kongresu Pamięci Narodowej. Rzeczywiście beatyfikacja rodziny Ulmów wzbudziła zainteresowanie losem Polaków, którzy pomagali Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Wernisaże wystawy odbyły się między innymi o rodzinie Ulmów w Argentynie, w Rosario. Teraz przygotowujemy się do takiego wernisażu w Meksyku, ale też w wielu innych miejscach przy współpracy z Polską Fundacją Narodową, jak choćby w Watykanie była pokazana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej i specjalnie przygotowane wokół tego wydarzenia. Warto także wspomnieć, że w prasie międzynarodowej, w wiodących tytułach zachodnich pojawiają się teksty, które mówią o prawdzie, o polskiej historii. Stąd też wydaje mi się, że w zakresie instytucjonalnym i w zakresie pewnego przełomu, który nastąpił po roku 2015, Polacy dzielą się swoim doświadczeniem, swoją emocją historyczną w sposób efektywny na całym świecie, co nie eliminuje oczywiście pewnych marginalnych wypowiedzi niektórych środowisk na arenie międzynarodowej, na które zawsze konsekwentnie reagujemy.
Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z częścią przynajmniej tego dorobku Instytutu, o której mówiliśmy w różnych sferach, to oczywiście zapraszamy. Dzisiaj, czyli w czwartek, jeszcze jeden dzień Kongresu Pamięci Narodowej do 17, bo o 17 gala Nagrody Świadek Historii.
Zapraszamy Państwa serdecznie, naprawdę warto. Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej to nauka historii za sprawą nowych także rozwiązań, które pochłoną Państwa na wiele godzin.
Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Pięknie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję Państwu.